Najważniejsze to jest, słuchajcie, tak, wygodnie usiąść, nie mieć bzdur w głowie, skoncentrować się właśnie na kamerze, a nie tutaj na sobie. I generalnie pogadać z wami o tym, co buduje nasze serce i buduje naszą wiarę. Cześć, hej, szczęść Boże, witajcie z mojego pokoiku. Dziś chcę się z wami podzielić moją taką duchową refleksją, do której sprowokował mnie fragment z drugiej księgi Samuela, opowiadający o zdradzie króla Dawida. Żeby już nie zwlekać i nie przedłużać, to od razu zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy odcinek, w którym zastanowimy się, w jaki sposób działa zły, w jaki sposób zły nas kusi, zwodzi, podprowadza, wykorzystując pokusy, okoliczności, do tego jeszcze włączając przez nasze serce, przez nasze działania innych ludzi, i w ten sposób mamy również prawdopodobnie na swoim sumieniu grzechy innych. Zapraszam was raz jeszcze, jeszcze bardziej serdecznie na ten wyjątkowy odcinek. Na początek chcę się z wami podzielić lekturami, które dość mocno budują we mnie poczucie, że walka duchowa toczy się na kompletnie innej płaszczyźnie, niż mogłoby nam się wydawać. To znaczy, nie jest to walka o moich, twoich własnych siłach. Nie jest to również walka dokonująca się w przestrzeni naszych słabości, ale jest to walka, w której pierwsze skrzypce, że tak powiem, gra Bóg, ponieważ to za dopustem Bożym, to czyli działanie złego, dzieje się za dopustem Bożym. Bóg ma władzę nad wszystkim, Bóg ma władzę nad złem i nad śmiercią. Oczywiście nikogo nie jest w stanie zmusić do tego, aby czynił dobro. I również wybór szatana, który dokonał się w wieczności, jest już nieodwołalny. No bo tam, gdzie nie ma czasu, tam również nie ma i zmian. Ale w tej naszej walce duchowej, w rozwoju duchowym możemy sięgać po tych, którzy zgłębiają tajemniki owych. I między innymi chcę wam polecić książki, które akurat znajdują się w sklepiku mocsłabości.pl, jak na przykład Jak wygrywać walki duchowe. Już wielu z was tę książkę zamówiło. Jest to bardzo mocna i też dość ciężka propozycja, w jaki sposób wygrywać walki duchowe. Nie tylko toczyć je, ale wygrywać. Kolejna ważna lektura, którą wam serdecznie polecam, to Widziałem spadającego szatana, metody walki duchowej i pokusy, skąd przychodzą, co oznaczają i jak je pokonać. Mówię o tych lekturach, ponieważ ważne jest, abyśmy korzystali z pomocy innych, których Pan Bóg nam stawia na drodze, wykorzystując talenty, pasje, których no właśnie On jest autorem. Bóg daje nam różne pasje i zainteresowania, którymi powinniśmy się dzielić z innymi. W związku z tym, że już gadam dość długo, a właściwie tematu nie ruszyłem, to przechodzimy do drugiej księgi Samuela. Skupimy się, bo to jest jakby cel naszego dzisiejszego spotkania, na taktyce działania złego, na metodach kuszenia, na metodach zwodzenia, którymi posługuje się diabeł, diabolos. Ten, który dzieli, dia, od tego jest na przykład dialog, tak, który różni się od monologu, dialog, czyli dwie osoby ze sobą rozmawiają. Dia logos, dia bolos, ten, który dzieli, jeżeli jest we mnie podział, czyli na przykład rozum czego innego pragnie i serce czego innego pragnie, nie ma tutaj tego przepływu. Jeżeli sam siebie nie akceptuję, co więcej, sam siebie nie kocham, a przecież Chrystus mówi: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli sam siebie nie kochasz, to w jaki sposób masz kochać bliźniego? A Nowy Testament dodaje: jeśli mówisz, że kochasz Boga, którego nie widzisz, a nie kochasz człowieka, którego widzisz, to znaczy, że jesteś kłamcą, a ojcem kłamstwa jest szatan. Szatan jest tym, który dzieli. I zauważcie, że główna metoda działania złego polega na dzieleniu, na wprowadzaniu podziałów, najpierw w nas samych, a później my te podziały przenosimy i na innych. Kiedy nastała ta pora roku, w której królowie zwykli wyruszać na swe wojenne wyprawy, Dawid wysłał Joaba, a z nim swoich wojowników i całego Izraela. Rozgromili oni całkowicie Ammonitów i zatrzymali się pod Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jeruzalem. I teraz punkt wyjścia działania złego to jest zaniedbanie naszych obowiązków, lenistwo, czyli moment, kiedy mamy więcej czasu, i acedia, owy duch południa, zniechęcenia, który jest bardzo silny, ponieważ pochłania nasze uczucia i emocje. Jak sobie tutaj zapisałem, uczucia, emocje i pożądania bywają silniejsze od naszego rozumu i naszego serca. Pokusy zawsze kierują nas ku okolicznościom, które im sprzyjają. Zauważcie, że król Dawid zamiast pójść walczyć, zostaje w domu, a zatem nie spełnia swojego obowiązku, zaniedbuje swoje obowiązki, a w ten sposób też i zaniedbuje misję, którą otrzymał od Boga. Któregoś popołudnia, zauważcie, popołudnia, Dawid wstał z łoża po drzemce i przechadzał się po tarasie królewskiego pałacu. Król Dawid zostaje w domu. Chłopy walczą na froncie, pokonują ammonitów, w związku z tym król Dawid może czuć się pewny, że wszystko idzie po jego myśli, że są zwycięstwa, że wszystko jest do przodu, ok, że jest, że tak powiem, jak to mówi młodzież, ogarnięte. Król Dawid śpi bardzo długo, ponieważ wstaje już po kolejnej drzemce po południu. Czyli chłop kompletnie się rozleniwił i w to zaniedbanie obowiązków, w lenistwo, w zbyt dużo wolnego czasu i w porę, którą było popołudnie, czyli ów demon acedi, demon południa, wkracza szatan, diabolos, ten, który dzieli ze swoją pokusą. A ta pokusa zawsze działa na nasze emocje, uczucia i pożądania, których nie jesteśmy w stanie ogarnąć rozumem i sercem. Jeżeli nie ćwiczymy rozumu i nie ćwiczymy serca, w jaki sposób ćwiczymy rozum? Ano przez lektury, a w jaki sposób ćwiczymy serce? Ano przez ćwiczenie silnej woli. Zobaczył wtedy z tego tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta miała nadzwyczajną urodę. Dawid zobaczył, czyli widać, że szatan posługuje się naszymi zmysłami. Zobaczył kobietę, która miała nadzwyczajną urodę. Prawdopodobnie szatan podkoloryzował ową urodę. Nie mówię, że Batrzeba była brzydka, bo o niej tu mowa. Natomiast zawsze te emocje i uczucia powodują, że widzimy innych, że widzimy świat w różowych barwach. W związku z tym pokusa również działa na naszą przyjemność, bo gdyby pokusa nie była łatwa do podjęcia i nie wiązała się z przyjemnością, to ludzie po prostu by nie grzeszyli. Dawid kazał iść i odszukać ją. Mówił: czy to nie jest Batrzeba córka Liama, żona Hittyty, Uriasza? Wysłał Dawid posłańców i wziął ją do siebie. Poszedł do niej i spał z nią. A zatem, jak sobie tu zapisałem, zły wykorzystuje chwilę naszego silnego pożądania i emocji. I co więcej, to jest bardzo ważne, że Dawid kazał iść i odszukać ją, czyli pokusa, która działa przez nasze zmysły, angażuje naszą decyzyjność, angażuje naszą wolę. Grzech śmiertelny, grzech ciężki jest wtedy, kiedy jest świadomy i dobrowolny. Król Dawid czyni zło w sposób świadomy i dobrowolny, ponieważ decyduje. Kazał iść, czyli idźcie chłopy i odszukajcie ją. Czyni wszystko świadomie. W tym czasie była ona wolna od swej nieczystości, czyli po prostu mogła zajść w ciążę. Potem wróciła do swojego domu, gdy się okazało, że jest brzemienna. Przesłała wiadomość Dawidowi. Kazała mu powiedzieć: jestem w ciąży. Wtedy Dawid posłał swojego gońca Joaba z takim rozkazem: przyślij mi Hitytę Uriasza. Czyli zauważcie, ja czynię zło, ale również włączam innych w strukturę zła. To znaczy, zaczynam posługiwać się innymi, aby zatuszować swoje zło, aby zło rozprzestrzeniać, aby, jak to się mówi, opławić się w grzechu, tak? Zauważcie, że Dawid, który zgrzeszył, wciąga w ten grzech innych ludzi. Innymi chce się posłużyć, aby zatuszować swój grzech. W ten sposób również może mieć na sumieniu grzechy innych i również z grzechów innych musimy się spowiadać. Tak, jak to sobie zapisałem, co ja tu sobie zapisałem. Mój grzech włącza w strukturę zła innych. są to tak zwane grzechy cudze. Joab odesłał Uriasza do Dawida, czyli jak widzimy, rzeczywiście szatan w ten krąg zła przez Dawida, który zgrzeszył, wprowadza innych ludzi. Joaba, Uriasza, jak najwięcej ludzi, którzy, na których ma paść cień złego, którzy mają wejść w mrok samotności, mrok poplątania demonicznego, owego diabolos wewnętrznego podzielenia i skłócenia. Po przybyciu Uriasz udał się do niego. Dawid wypytywał go o zdrowie Joaba, o nastroje wśród ludzi i przebieg wojny. Czyli Dawid kamufluje swoje intencje poprzez taką zwykłą rozmowę z Uriaszem, w której wydawałoby się, że interesuje się jego zdrowiem, że interesuje się przebiegiem wojny, a pamiętajmy, że spotyka się z Uriaszem po to, aby zatuszować zło, grzech, który uczynił. Potem Dawid rzekł do Uriasza, czyli pogadali sobie o bzdurach i teraz Dawid przechodzi do konkretów. Idź teraz do swojego domu i obmyj sobie nogi. To oznacza, że po prostu możesz pójść i współżyć seksualnie ze swoją żoną. Uriasz wyszedł z pałacu królewskiego, a za nim niesiono dary ze stołu króla. Czyli jeszcze, prawda, Dawid jakby tworzy pewne okoliczności, które zachęcą Uriasza, aby poszedł do swojej żony i aby razem ze swoją żoną fajny wieczór przeżyli, który skończy się, no wiadomo, tym, że będą razem spali. Jednak Uriasz położył się spać przy bramie króla razem ze sługami swego pana, a do swojego domu nie poszedł. Czyli zauważcie, Uriasz jest obowiązkowy. Uriasz trzyma się wstrzemięźliwości seksualnej, która obowiązywała. Lapsus językowy. Daj to słowo. Obowiązywała w czasie wojen. Uriasz chce pozostać wierny swoim obowiązkom, chce pozostać wierny swojemu królowi. Nie idzie do żony. Razem z innymi żołnierzami śpi w namiocie przeznaczonym właśnie dla żołnierzy króla Dawida. I tutaj sobie coś zapisałem nawet, widzę. Zły niszczy szlachetność osób trzecich, czyli zauważcie, że król Dawid w jakiś sposób wystawia na pokuszenie Uriasza, który chce pozostać wierny tradycji, że w czasie wojny nie współżyje się seksualnie z kobietą, aby zachować ową energię na potyczki wojenne. Dawid wprowadza w strukturę zła Uriasza, aby, i to jest celem działania złego, zniszczyć szlachetność osób trzecich, które my angażujemy w nasz grzech, kiedy na przykład, no właśnie, chcemy go zatuszować, kiedy okłamując innych, wprowadzamy innych w krąg oddziaływania złego, który jest ojcem kłamstwa, oszustwa, który jest ojcem obłudy, bo również tutaj pojawia się bardzo silny wątek związany z obłudą króla Dawida. Doniesiono o tym Dawidowi, mówiąc: Uriasz nie poszedł do swojego domu. Wtedy Dawid zapytał Uriasza: czy nie jesteś zdrożny? Dlaczego nie poszedłeś do swojego domu? Czyli zauważcie, że jaka gadka, bo to myślę, że to jest tak bardzo łagodnie przetłumaczone. Można by to tak, już to jest jakby tłumaczenie made in moc słabości, można by to przetłumaczyć w ten sposób, że Dawid mówi: słuchaj chłopie, nie chciałeś po prostu się przespać ze swoją kobietą po wojnie, jakby odreagować, troszkę przyjemności zaczerpnąć. Czyli zauważcie, jakim już językiem zaczyna posługiwać się Dawid, którego serce zostało zdobyte i pochłonięte przez grzech. Grzech ma macki, które rozciągają się również na innych, uderzają w szlachetność innych, uderzają w czystość innych, chcą innych zabrudzić, chcą innych wciągnąć właśnie w owe szatańskie zakłamanie i wewnętrzne podzielenie, oddzielenie rozumu od serca, rozdzielenie duszy od ciała, czyli rób ta, co chce ta. Uriasz tak odpowiedział Dawidowi: Arka Izraela i Juda mieszkają w namiotach, a pan mój Joab i słudzy mojego pana koczują w obozie na gołej ziemi, a ja miałbym pójść do swojego domu, żeby jeść, pić i spać ze swoją żoną? Jakże to? To są znaki zapytania i wykrzykniki. Na twoje życie nie mogę tego uczynić. Czyli całym swoim jestestwem Uriasz mówi: jestem wiernym żołnierzem, twoim wiernym żołnierzem, król Dawidzie. Moje serce, moje zdolności, moje zdecydowanie w walce z wrogiem jest po Twojej stronie, Panie, królu Dawidzie. To jest niezwykły, fantastyczny koleś musiał być z tego Uriasza. Na to Dawid rzekł do Uriasza: zostań tutaj jeszcze przez dzień dzisiejszy, a jutro cię odprawię. Czyli zauważcie, że szatan chce wprowadzić Uriasza również w grzech, posługując się tą samą metodą, którą wykorzystał w przypadku króla Dawida. To znaczy, król Dawid mówi: zostań tu jeszcze ze mną kolejny dzień, a jutro zobaczymy, co będzie, zdecydujesz. Czyli daje mu dużo wolnego czasu, tak żeby Uriasz się rozleniwił, a wiemy, że lenistwo to największy wróg podejmowania obowiązków i realizowania swoich pasji i talentów. Sposób myślenia i działania króla Dawida jest przesiąknięty szatańską metodą. Rozleniwić, dać dużo wolnego czasu i chłopie, rób co chcesz, nie ma żadnych granic, będzie dobrze, będzie fajnie, będzie przyjemnie. I tego dnia pozostawał Uriasz w Jeruzalem, a także dnia następnego, czyli dał chłopu naprawdę sporo czasu. Facet, kiedy ma dużo wolnego czasu, to może sobie ten czas niekoniecznie na fajne rzeczy przeznaczyć. To dla faceta żaden problem, żeby podjąć pokusę, kiedy ma dużo wolnego czasu, nie? No bo jedną z naszych głównych wad jest bardzo szybkie uleganie lenistwu. To znaczy mówię o sobie akurat tutaj, no. Dawid zaprosił go, aby jadł przy nim i pił. Nawet go upił, czyli zauważcie, jak bardzo głęboko, bo aż w sumie po samo serce przysiąknięty jest król Dawid diabelskim sposobem myślenia i działania. Król Dawid wciąga Uriasza w zło. Czyni to świadomie, dobrowolnie, w sposób przemyślany. Chłopa spił, robi wszystko, żeby zataić swój grzech. Robi wszystko bez względu na innych, a innych prowadza również w tę strukturę oddziaływania zła, aby na jaw nie wyszły jego złe występki. Nie mówię, że ciąża jest złym występkiem, tylko chodzi o to, że król Dawid boi się tego, że Batrzeba jest w ciąży, tak jakby było się czego bać, nie? Tak jak się mówi o tak zwanym bezpiecznym seksie, no. Znaczy seks generalnie zawsze jest bezpieczny, bo prowadzi do poczęcia życia, w związku z tym nie ma czegoś takiego jak niebezpieczny seks. Nie? No ale to już w ogóle inny temat jest. A on, gdy wieczorem wyszedł, położył się spać na swoim legowisku razem ze sługami swojego pana i do swojego domu nie poszedł. I teraz wyobraźcie sobie, jak wściekał się król Dawid, kiedy zobaczył, że nawet Uriasz spity, obżarty, poddany lenistwu i tak pozostaje wierny swoim obowiązkom i koczuje z żołnierzami, chociaż ma nie tylko możliwość, ale swego rodzaju obowiązek, bo król Dawid jakby go przymusza do tego, aby poszedł do swojej żony i z nią spał. Czyli Dawid robi wszystko, żeby Uriasz uległ przyjemności, a Uriasz jest kozakiem, jest Bożym wojownikiem, który ma kręgosłup moralny, którego serce jest zespolone z rozumem i dokładnie wie, że należy od siebie wymagać nawet wtedy, kiedy inni od nas nie wymagają, parafrazując słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane do młodzieży na Westerplatte, prawda, podczas jednej z pielgrzymek do Polski. Rano Dawid napisał list do Joaba i wysłał go przez Uriasza. Czyli Dawid ma dość. Dobra, skoro nie poszło po dobremu, to działamy dalej. Po prostu muszę zrobić wszystko, żeby zakamuflować zło, które uczyniłem. Czyli małe zło zawsze prowadzi do większego zła. Szatan nie będzie nam od razu wskazywał na przykład tego, że mamy kogoś zabić. Mówię takie bardzo radykalny przykład, tylko będzie nas małymi krokami prowadził do coraz większego zła, ponieważ gdyby nam od razu pokazał skutek naszych złych wyborów i decyzji, to na pewno nie podjęlibyśmy pokusy i na pewno byśmy jej nie ulegli. Ale szatanowi chodzi o to, aby miał we władaniu przynajmniej 1% akcji udziału w naszym sercu i rozumie. Przynajmniej 1% więcej niż Bóg. Owe 51% dla szatana do 49% dla Boga może oznaczać, że szatan przejmie nasz sposób myślenia i nasz sposób działania. W tym liście napisał takie słowa: postaw Uriasza tam, gdzie toczy się najbardziej zacięta walka, potem wy go zostawcie, wycofując się tak, aby wystawić go na ataki i aby zginął. Dalej już nie musimy doczytywać, ponieważ znamy koniec. Uriasz ginie na froncie, Dawid bierze Batrzebę jako kolejną ze swoich żon. Batrzeba jest w ciąży, jest brzemienna, czyli urodzi syna króla Dawida. I rozdział 11 kończy się takim bardzo krótkim zdaniem. Bardzo krótkim zdaniem. Rzecz, której dopuścił się Dawid, była zła w oczach Pana. Tylko tyle. Na te wszystkie zdania i na te długie fragmenty, które sobie czytaliśmy, komentarz Boga jest tylko jeden. Czynek Dawida był zły. I to jest wskazanie na metodę, którą powinniśmy się posługiwać, jeśli chcemy rozeznać, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Nie ma w życiu moralnym, w życiu duchowym szarości. Albo coś jest dobre, albo coś jest złe. Tutaj się zahaczyłem jeszcze o coś. No. Albo coś jest dobre, albo coś jest złe. Jedno zdanie podsumowujące całą tą historię ze zdradą króla Dawida. Rzecz, której dopuścił się Dawid, była zła w oczach Pana. W oczach Boga było to złe. W oczach króla Dawida może i było to złe na początku, później było mniej złe, później chciał wypchnąć to zło ze swojego serca i rozumu. Później po prostu już się na to zgodził. Wziął żonę Uriasza do siebie jako jedną ze swoich żon. Oczywiście został ukarany za to śmiercią syna, którego urodziła mu Batrzeba. Król Dawid żałował, jest tu nawet taki fragment. Dawid odezwał się do Natana. Rzeczywiście uchybiłem Panu. Tylko tyle mówi król Dawid. Świadomie wyraża żal za uczynione zło. Natan rzekł do Dawida: Pan już ci przebaczył twój grzech. Czyli podchodząc do konfesjonału, tak naprawdę mamy już ze strony Boga przebaczone, ponieważ miłosierdzie Boże rozlewa się tam, gdzie okazuje się nasza słabość. Moc słabości się doskonali. Natomiast, żeby to miłosierdzie Boże przelało się do naszego serca, musimy otworzyć się na owe przez przyznanie się do zła i żal za grzechy. Natomiast Bóg przebacza nam jako pierwszy. Bóg zawsze i wszystko nam przebacza i przebacza nam od razu. Natomiast problem jest taki, że my musimy przyjąć to Boże miłosierdzie na zasadzie pokuty, żalu za grzechy, pojednania i jeszcze pokajania. Pokajania, jest taka fajna książka, która w tym tygodniu pojawi się w naszym sklepiku mocsłabości.pl. Pokajanie, czyli ukorzenie się przed Bogiem, czyli wskazanie Mu: Boże, działaj przez moje słabości, ponieważ jestem do niczego, kiedy bazuję tylko na własnej mocy, która jest zwykłą niemocą. Pan już ci przebaczył twój grzech, nie umrzesz jednak, ponieważ tym postępkiem umocniłeś wrogie działania nieprzyjaciół Pana, umrze ten urodzony ci syn. Czyli mój grzech zawsze osłabia Kościół. Mój grzech zawsze jest antyświadectwem dla innych. Mój grzech zawsze wzmacnia wroga, czyli złego, czyli szatana, czyli diabła, diabolos, tego, który dzieli. Czyli nie ma grzechów, które na pierwszy rzut oka może pozostają zakryte, ponieważ czynimy je, no właśnie, w pokoiku. Natomiast one zawsze w wymiarze duchowym dotyczą innych. Ponieważ jeżeli ty i ja nie jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, to szatan przez nas będzie działał na innych, aby innych, naszych najbliższych, zwieść na złą drogę. Tak jak to uczynił król Dawid, który robił wszystko i angażował jeszcze innych ludzi, włączając ich w swój grzech i mając na sumieniu grzechy cudze, aby zakamuflować zło, które świadomie i dobrowolnie uczynił. Bardzo długa gadka z tego wyszła, tak więc kończę z nadzieją, że do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże.